Jarosław Gołofit i Małgorzata Maksim, kłaniamy się w to kolejne sobotnie przedpołudnie w programie Dom i Ogród. Dzień dobry. A co przygotowaliśmy na dziś? Wiele popularnych roślin doniczkowych uprawianych w domu to rośliny trujące. Mogą być groźne, a zwłaszcza dla małych dzieci czy zwierząt. Nie trzeba ich jednak wyrzucać, ale pamiętać o pewnych zasadach. Jakie to kwiaty i jak z nimi postępować, to temat kolejnego wydania programu. Ale także będziemy przypominać, że od marca obowiązują nowe etykiety energetyczne, które są zamieszczane na sprzęcie AGD i RTV, to te, dzięki którym dowiemy się przed zakupem, jak głośna będzie lodówka, czy też ile wody zużyje pralka. Pojawiły się nowe piktogramy, kody QR, znikają plusy, a sprzęt zostaje oznaczony innymi literami, choć w okresie tak zwanym przejściowym możemy spotkać się jeszcze stare oznaczenia. Szerzej o tym właśnie w drugiej części programu, bo Dom i Ogród to program, w którym mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie, bo wiedzy nigdy za wiele. O tym wszystkim, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało, czy wypoczywało lepiej, zdrowiej, komfortowo. I co sprawi, że w ogóle nam się będzie chciało po prostu w domu czy w ogrodzie przebywać. Tym samym pozwoli nam obniżyć rachunki, zaoszczędzić energię. Zanim jednak zaczniemy, sprawdźmy, co w pogodzie, jakie są przewidywania synoptyków. Otóż przed nami prawdziwa złota polska jesień i to ciepła. Jeszcze dziś może lokalnie gdzieniegdzie pokropić i będą silniejsze porywy wiatru. A na termometrach zobaczymy od 16 do 19 stopni. Będą też chmury, ale od jutra już dużo słońca, chmur niewiele i bez opadów, także wiatr ucichnie i będzie bardzo ciepło. W niedzielę od 18 do 20, podobnie będzie w przyszłym tygodniu, do czwartku, w poniedziałek na termometrach od 16 do 18, we wtorek i w środę od 17 do 19, a w czwartek już będzie więcej chmur, przelotnie popada, a na dodatek powróci ten silny wiatr i zrobi się chłodniej. Także warto ten czas w pogodzie dobrze wykorzystać, chociażby na pracę w ogrodzie. Dom i Ogród, jak w każde sobotnie przedpołudnie na antenie Polskiego Radia Lublin, tak i dzisiaj do 12. Warto zostać z nami. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
A zaczynamy od roślin doniczkowych uprawianych w naszych domach, popularnych lub mniej znanych, ale większość z nich to rośliny trujące, mogą być groźne, zwłaszcza musimy tutaj pamiętać o dzieciach, o tych małych dzieciach i o zwierzętach, żeby nie narazić, jak postępować z tymi roślinami, jakie to rośliny. O tym Hubert Rydzewski z Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie.
Rośliny doniczkowe obecnie stały się bardzo modne. Na rynku ogrodniczym mamy obecnie wiele gatunków w ofercie ogrodniczej, ale należy też pamiętać, że rośliny te mogą mieć różne właściwości, mogą różnie oddziaływać na nasze zdrowie. Pozytywnie, chociażby przez pochłanianie dwutlenku węgla, wydzielanie tlenu, oczyszczanie powietrza z różnych szkodliwych substancji, ale rośliny również mają właściwości trujące. I po co rośliny trują? Głównie jest to zabezpieczenie roślin przed zjedzeniem przez roślinożerców. Rośliny wytwarzają różne substancje trujące, różne soki trujące, zawierające alkaloidy, wiele substancji. I do takich roślin najbardziej chyba trujących i najbardziej znanych chociażby należy kroton. Rośliny z rodziny wilczomleczowatych, poinsetia, którą dobrze znamy chociażby pod nazwą gwiazda betlejemska, choje i inne rośliny z rodziny toinowatych, takie jak pachypodium, rośliny z rodziny arace, czyli obrazkowatych, bardzo popularne teraz filodendrony w różnych odmianach, monstery, aglaonemy, skrzydłokwiat, epipemnum. Te rośliny również zaliczamy do roślin trujących. Hipeastrum, potocznie zwane amaryllisem, czy również cyklamen, dracena, diefenbachia, bluszcz. Są to rośliny, na które powinniśmy zwracać uwagę, szczególnie jeśli chodzi o małe dzieci. Są to rośliny, które mają bardzo często dekoracyjne, ciekawie ubarwione liście, które mogą przyciągać uwagę.
Ale te piękne rośliny przyciągają nie tylko dzieci, ale także i zwierzęta. I tutaj również może to okazać się niebezpieczne.
Również rośliny te stanowią zagrożenie dla zwierząt. Zwłaszcza jeśli w domach mamy koty. Koty bardzo są zainteresowane roślinami. Często zjadają rośliny. No i takie najbardziej trujące dla kotów rośliny to chociażby alokazja, aloes, azalia, właśnie cyklamen, dracena, fikusy, kliwia. monstera, filodendrony, oleander jest szczególnie niebezpieczny dla kotów, jak również właśnie poinsettia, czyli ta gwiazda betlejemska.
Jak zatem postępować, co robić, pozbyć się?
Czy powinniśmy w ogóle zaprzestać uprawy tych roślin? Otóż nie, rośliny są bardzo właśnie dekoracyjne. Zwracajmy właśnie uwagę, ustawiajmy je w takich miejscach, gdzie na przykład zwierzęta czy dzieci nie będą miały dostępu. No a przy objawach zatrucia powinniśmy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem i w tym przypadku należy wtedy też pamiętać, jakie rośliny mamy w domu, aby po prostu poinformować lekarza, jaka roślina ewentualnie mogła być przyczyną zatrucia.
Ale sam kwiat nie stwarza zagrożenia, kiedy może dojść do takiego zatrucia?
Do zatrucia najczęściej dochodzi w przypadku spożycia takich roślin, czasami również przy manipulacji, zwłaszcza osoby z wrażliwą skórą mogą być narażone chociażby na poparzenia, na różnego rodzaju przebarwienia skóry, czy też podrażnienia. To jest właśnie związane z tym, że najczęściej właśnie te substancje trujące występują w sokach rośliny, także najczęściej zatrujemy się rośliną dopiero przy kontakcie bezpośrednim. Szczególną ostrożność właśnie zachowujmy przy manipulacji z takimi roślinami, przy przesadzaniu, przy przycinaniu szczególnie. Taką ochroną chociażby mogą być rękawiczki, które skutecznie ochronią chociażby skórę dłoni właśnie przed kontaktem z trującymi sokami rośliny.
A na które rośliny trzeba szczególnie uważać, o tym po przerwie.
Dom i ogród.
Wymienił pan wiele roślin, które mogą być trujące, a na jakie szczególnie trzeba uważać?
Szczególnie zwracajmy uwagę na rośliny z rodziny wilczomleczowatych, czyli wszelkie rodzaje wilczomlecze, które są popularnymi sukulentami, na gwiazdę betlejemską, która też należy do rodzaju wilczomlecz. Zwracajmy uwagę szczególnie właśnie na krotona. To są rośliny szczególnie trujące.
Dużo się mówi też o bardzo popularnych, jak Diefenbachia, czy też tak zwane drzewko szczęścia.
Znaczy, drzewko szczęścia należy do rodziny krasulacy, czyli gruboszowatych. Są to rośliny raczej mało trujące, rzadko się spotyka wśród tych roślin trujące gatunki. Diefenbachia z kolei właśnie należy do rodziny obrazkowatych i to jest prawie wszyscy przedstawiciele tej rodziny, chociażby te uprawiane w domach, są roślinami trującymi. Często mówiło się o tym, że Diefenbachia zawiera trującą strychninę. Otóż nowe badania nad tą rośliną raczej potwierdziły fakt, że roślina ta zawiera bardzo znikome ilości tej trucizny, ale z kolei zawiera różne inne alkaloidy i substancje, które bardzo łatwo mogą podrażniać skórę. Raczej uważajmy, raczej starajmy się albo unikać tej rośliny w uprawie domowej, albo raczej tak ustawić w domu, aby dziecko nie miało kontaktu z tą rośliną.
Czy ta tak popularna Diefenbachia może pochłaniać zanieczyszczenia, czy jest bardzo wartościowa?
Raczej jest właśnie wartościowa pod tym względem, że ma dużą powierzchnię liści. Z tych liści wydziela się dużo, dużo wilgoci, może właśnie nawilżać powietrze. Również wyciąga z powietrza szkodliwe substancje, no i jest to roślina bardzo dekoracyjna, o bardzo pięknych, wzorzyście ubarwionych liściach.
Czyli warto ją uprawiać, ale ostrożnie. A wśród wilczomleczowatych, na które szczególnie uważamy?
Sukulenty wilczomleczowate są to sukulenty, które w bardzo łatwy sposób można poznać. Chociażby jak uszkodzimy skórkę takiej rośliny albo nawet liść, momentalnie wypływa biały sok mleczny, który jest najbardziej właśnie tą trującą substancją. Chociaż do roślin, które też wydzielają biały sok, w tym przypadku biały sok lateksowy, chociażby należą fikusy. I te rośliny również, ten biały sok mleczny potrafi właśnie prowadzić do podrażnień skóry.
Wspominał pan o aloesie, ale on nie jest dla nas groźny, bardziej dla zwierząt.
Głównie dla kotów jest groźny, z aloesem też należy uważać, bo obecnie w handlu, na rynku ogrodniczym mamy kilka różnych gatunków aloesów i nie wszystkie gatunki aloesów są lecznicze. Pod względem medycznym został przebadany, pod kątem właśnie właściwości leczniczych, zostały przebadane gatunki aloes zwyczajny, aloe vera, aloes drzewiasty, aloe arborescens i aloes uzbrojony, aloe ferox. I te gatunki są na pewno bezpieczne dla nas, a wręcz są właśnie bardzo pożyteczne, jeśli chodzi o właściwości lecznicze. ale z kolei inne gatunki. Sam rodzaj aloes ma wiele, wiele gatunków w sobie. Nie wszystkie gatunki są przebadane, wręcz niektóre gatunki aloesów mogą mieć właściwości trujące. Jeśli nie jesteśmy pewni co do gatunku aloesu, nie powinniśmy jego stosować, nie powinniśmy ryzykować. Jeśli jesteśmy pewni, że dany gatunek aloesu jest leczniczy, wtedy jak najbardziej jest to roślina bardzo, bardzo przydatna dla nas. Ten właśnie klasyczny, bardzo często uprawiany w domach jest to właśnie aloes drzewiasty i tutaj raczej nie powinno być obaw, jest to roślina jak najbardziej lecznicza, właśnie polecana do stosowania zewnętrznie, na skórę, na różne oparzenia, zranienia.
Czyli aloes tylko nabywamy z pewnych źródeł. A to z tak zwanymi paprotkami popularnymi czy językami teściowej? O to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Wśród tych roślin trujących wymienił pan także skrzydłokwiat, który jest z kolei polecany do oczyszczania powietrza.
Skrzydłokwiat właśnie często dawany jako wzór rośliny oczyszczającej powietrze. Roślina, która pochłania dużo, dużo szkodliwych związków, ale właśnie, tak jak wspominałem, należy do tej rodziny obrazkowatych, arace. I jest to roślina również trująca. Może nie bardzo, nie silnie trująca, ale przy spożyciu chociażby przez dziecko liścia takiej rośliny może dojść do zatrucia pokarmowego chociażby. Także na dobrą sprawę większość roślin uprawianych przez nas w domach tak naprawdę ma te właściwości trujące i naprawdę ciężko jest wyzbyć się tych roślin. Mało jest takich roślin, które są kompletnie obojętne dla naszego zdrowia, ale tak jak mówiłem, nie powinniśmy z nich rezygnować, jeśli chodzi o dzieci, właśnie starajmy się te rośliny umieszczać w takich miejscach, gdzie nie będą dostępne, ale będą cieszyły nasze oko.
W takim razie, które rośliny będą dla nas najbezpieczniejsze? Paproć?
Paprocie też mają właściwości trujące, co ciekawe. I to większość, jak nie wszystkie gatunki, które uprawiamy w domach, mają właściwości niestety też trujące. Z roślin bezpiecznych, które możemy spokojnie uprawiać, nawet jeśli mamy w domu dzieci, to mi do głowy przychodzi chociażby zielistka, chlorofytum. Jakby to powiedzieć, trochę przypominające może trawę, ale liście są trochę szersze. Wytwarza takie wąsy, na których wyrastają kolejne roślinki. Często są to rośliny w odmianach, na przykład o białym obrzeżeniu liści albo z białym środkiem liścia. Taka bardzo popularna roślinka również od wielu lat uprawiana w domach. Ona nie ma właściwości tak trujących, nie podrażnia. Ma liście właśnie takie miękkie. Sok, który jest zawarty w tych liściach, raczej nie ma właściwości trujących. Rośliny z rodziny gruboszowatych również tutaj nie ma zbytnio gatunków trujących, czyli sukulenty takie jak grubosze, często uprawiane drzewko szczęścia. Ale również bardzo popularne w naszych domach storczyki z rodzaju Phalaenopsis, które prawie każdy ma w domu. One również nie mają właściwości trujących.
A jak w tym wszystkim się ma tak popularna roślina o potocznej nazwie języki teściowej?
Język teściowej to różnie. Albo mówi się o Sansevierii, roślina również bardzo chętnie uprawiana. Ona też należy uważać z tą rośliną. Jest blisko spokrewniona z draceną i również może mieć lekkie właściwości trujące. Ale zjedzenie takiego liścia byłoby bardzo trudne, ponieważ często liście są sztywne, twarde i raczej tutaj Sansevieria nie stanowi takiego większego zagrożenia. Również dracena jest rośliną trującą i szczególnie też należy uważać z draceną, jeśli mamy koty. Dracena jest bardzo, bardzo trująca dla kotów, no i ma liście bardzo podobne do trawy, które chętnie właśnie koty lubią zgryzać. Również o zagrożeniach ze strony roślin doniczkowych warto może wspomnieć o takich zewnętrznych, jak kolce, ciernie u kaktusów, które akurat może nie działają na nasz organizm toksycznie, ale mogą właśnie boleśnie podrażniać skórę. Kaktusy, właśnie rośliny z rodziny wilczomleczowatych. O palmach warto też wspomnieć, że krawędzie liści palm są bardzo ostre i też mogą niestety poranić nam skórę. No i właśnie przy dzieciach to raczej uważajmy. Jeśli nawet kupujemy roślinę, to warto chociażby zapytać sprzedawcę, czy dany gatunek nie ma właśnie właściwości trujących.
Te kolce i ostre krawędzie to poczujemy wcześniej czy później, dlatego warto uważać, ale przede wszystkim warto zwracać na to uwagę, podpytać specjalistów. A dziś rad Państwu udzielał Hubert Rydzewski z Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie.
Dom i ogród.
Przypominamy, że od marca obowiązują nowe etykiety energetyczne, które są zamieszczane na sprzęcie AGD i RTV, dzięki którym dowiemy się przed zakupem, jak głośna jest lodówka, czy też ile wody zużyje pralka, a także wiele innych informacji. Pojawiły się nowe piktogramy, kody QR, znikają plusy, a sprzęt zostaje oznaczany literami od A do G. Oczywiście na tym okresie przejściowym możemy spotkać i jedno, i drugie oznakowania. I co ważne, na podstawie tych nowych przepisów producenci muszą też zapewnić dostępność części zamiennych nawet do 10 lat po zakończeniu ich produkcji i wprowadzeniu ostatniej partii do obrotu. Dzięki tym przepisom nowym ograniczamy również elektrośmieci. To tak w skrócie, a więcej o tym doktor inżynier Robert Jędrychowski z Politechniki Lubelskiej.
W roku 2010 Komisja Europejska wprowadziła rozporządzenia, które dotyczyły oznaczenia produktów, w zasadzie wyrobów, między innymi z grupy AGD, ale nie tylko, wyrobów, które charakteryzowały się największym zużyciem energii w gospodarstwach domowych. Wprowadzono oznaczenia literowe, które zawierały się w przedziale od A do G, ale wraz z rozwojem technologii, wraz z rozwojem urządzeń, te urządzenia stawały się coraz bardziej energooszczędne. Stąd też niejako bardzo szybko wszystkie zaczęły być lokowane w grupie A. Stąd pojawiła się konieczność dodawania kolejnych oznaczeń. Oznaczenia te w postaci plusów były dopisywane do litery A i tak z biegiem czasu zaczęliśmy kupować urządzenia A+, A++ i tak dalej, i tak dalej. Doszliśmy ostatnio do 4 plusów dodawanych do A. No i w zasadzie można by zapytać, gdzie miałoby się to skończyć. I Komisja Europejska i parlamentarzyści doszli do wniosku, że warto by jeszcze raz pochylić się nad tym tematem, ponieważ dodawanie kolejnych plusów do oznaczeń przy literze A sprawiło, czy dało taki efekt, że ludzie przestali na to zwracać uwagę. To znaczy, może nie tyle przestali zwracać uwagę na to, jak urządzenia i ile urządzenia zużywają energii, wody i tym podobnych mediów, co zacierała się różnica między oznaczeniem A z 2 plusami, A z 3 plusami i w zasadzie konsument dochodził do takiego wniosku, że jeden plus tam dużej różnicy nie czyni, więc tańsze urządzenie też ma plusy i ja go wybieram.
I dlatego wprowadzono zmiany, od marca one obowiązują.
Aby nie stosować dodatkowych oznaczeń przy literze A, powrócono do oznaczeń od A do G, ale oczywiście przypisano im już nowe wartości związane z energochłonnością. No i tak dla poszczególnych grup urządzeń, na przykład AGD, zdefiniowano te parametry niejako od nowa. Założenie na dzień dzisiejszy jest takie, że urządzenia, które mieściły się w kategorii A++, a w zasadzie A z 3 plusami, dostaną nową klasę energetyczną C, natomiast dla klasy D będą A z 2 plusami, a A+ będą od F do G. Czyli jak łatwo zauważyć, na dzień dzisiejszy w ogóle nie przewidziano nadania oznaczenia dla klas A i B, przewidując, że dalszy rozwój technologiczny urządzeń sprawi, że oznaczenia te będą potrzebne za kilka lat. Oprócz tego w rozporządzeniu dotyczącym oznaczeń energetycznych, nowych etykiet dla oznaczeń energetycznych, wprowadzono dodatkowe piktogramy, które poniekąd już były we wcześniejszych oznaczeniach, ale teraz zadbano o to, żeby one były bardziej czytelne, bardziej wyraziste. Po pierwsze, wprowadzono kod QR, przez który bardzo szybko będzie można zeskanować informacje o danym urządzeniu i odczytać wszystkie zawarte o nim dane. Dalsze informacje mogą dotyczyć na przykład zużycia wody, poziomu hałasu, a więc takie piktogramy zostały wprowadzone. Oprócz samych oznaczeń dotyczących energochłonności, które zdefiniowano na nowo, w prawie zostały również dodane nowe elementy wiążące się z żywotnością urządzeń, a tak naprawdę z wydłużeniem życia urządzeń AGD, RTV, rozszerzeniem zakresu gwarancji i koniecznością zapewnienia przez producentów dostępności do części zamiennych dla produkowanych urządzeń.
A na co w ogóle zwracać uwagę przy zakupie takiego sprzętu AGD i RTV, a potem w eksploatacji?
Przy zakupie warto kierować się jakby zdrowym rozsądkiem, czyli wyważyć sobie koszty poniesione na zakup urządzenia, czy ta jakby lepsza jakość, większa efektywność energetyczna, no po prostu czy nam się zwróci w oszczędnościach za energię. Dlatego ja zawsze sugeruję, żeby zwracać uwagę na najbardziej energochłonne urządzenia, które kupujemy, bo wtedy jest szansa, że jeżeli więcej wydamy pieniędzy przy zakupie, wybierzemy urządzenie o lepszej efektywności energetycznej, to te pieniądze po 2-3 latach nam się zwrócą w postaci mniejszych rachunków za prąd. Jeżeli natomiast takie nasze myślenie będzie dotyczyło urządzenia, które i tak używa bardzo mało energii, ale zapłacimy dużo więcej za to, że będzie miał literkę B zamiast C, to tutaj nasz zdrowy rozsądek powinien nam podpowiadać, że to nam się nie będzie opłacać. Takie niestety badania też są, że też były prowadzone takie, powiedzmy, badania konsumenckie, które pokazywały, ile na przykład pralka musiałaby pracować, żeby osiągnąć korzyści z zakupu pralki w wyższej klasie energetycznej. W eksploatacji tych urządzeń taka najważniejsza zmiana, która jest wymuszona właśnie zmianą prawa europejskiego, to jest taka, że nie musimy się już obawiać, że po upłynięciu gwarancji, a często tak było, że na przykład po 2 latach mija gwarancja i nasze urządzenie nagle zaczyna się psuć. I wtedy okazuje się, że nie ma już części, że nie ma już możliwości naprawy tego urządzenia. Tutaj rozporządzenie wprowadza obowiązek na producentów wydłużenia produkcji części zamiennych do wybranych grup urządzeń, i przechowywania tych części na wypadek właśnie, gdyby były potrzebne do serwisowania urządzeń. I też dodatkowym aspektem, który wprowadza to rozporządzenie, jest również uszczegółowienie jako tego cyklu życia po wycofaniu urządzenia z eksploatacji, czyli co powinniśmy z nim zrobić, gdzie powinniśmy te urządzenia AGD i RTV oddawać, czyli nie możemy ich wyrzucać, powinny być przyjmowane w odpowiednich miejscach do utylizacji.
Więcej informacji o tych nowych oznaczeniach na etykietach możemy znaleźć na stronach internetowych i Ministerstwa Klimatu i Środowiska, także na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I oczywiście takie informacje udzielają nam także sprzedawcy i doradcy klientów.
Dom i ogród.
Przypominam, że Państwa pytania do naszych ekspertów przyjmujemy mailowo na adres domiogród@radio.lublin.pl. Tam też można wysyłać wszelkie informacje i własne doświadczenia, które można przekazać innym słuchaczom. Także można się pochwalić lub też podpowiedzieć pewne rozwiązania innym. domiogród@radio.lublin.pl.